Frodo, wzorując się na Gollumie, pomagał sobie rękami, żeby pewniej trzymać się gruntu i wymacywać przed sobą drogę. Skały były tu przeważnie płaskie i gładkie, lecz śliskie. Zatrzymał się i nasłuchiwał. Zrazu nie słyszał nic, prócz nieustannego szumu wodospadu za sobą. Nagle blisko przed nim rozległ się świszczący szept.
— Ryby! Dobre ryby! Biała twarz znikła, mój skarbie. Wreszcie znikła, tak. Teraz możemy spokojnie zjeść rybkę. Nie, nie, mój skarbie, nie spokojnie, bo zginął nasz skarb. Zginął. Podłe hobity, złośliwe hobity poszły sobie, zostawiły nas samych, Glum. Zabrały skarb. Biedny Smigol, samiuteńki, nie ma skarbu. Źli ludzie zabiorą go, ukradną mój skarb, złodzieje.
Nienawidzimy ich.
Ryby, dobre ryby.
Dodadzą nam siły. Będziemy mieli bystre oczy, mocne palce. Tak, tak. Zadusimy ich wszystkich, żebyśmy tylko mieli sposobność.
Dobre ryby, dobre ryby.
Ten jego pomruk był niemal tak nieustanny jak szum wody, przerywany jedynie mlaskaniem i bulgotem. Frodo, słuchając tych odgłosów, wzdrygnął się z litości i wstrętu. Marzył, by ten bełkot ustał wreszcie, by nie musiał go nigdy już słuchać. Anborn przyczaił się tuż. Wystarczyłoby cofnąć się do niego, szepnąć, żeby kazał łucznikom wypuścić strzały. Nie chybiliby pewnie, bo Gollum, jedząc łapczywie, nie myślał o ostrożności. Jeden trafny strzał i Frodo na zawsze pozbyłby się tego nieszczęsnego, wstrętnego głosu. Ale nie mógł tego zrobić. Gollum miał pewne prawo do jego opieki. Sługa ma prawo do opieki pana, nawet jeśli służy pod przymusem strachu. Gdyby nie Gollum, hobbici zginęliby na martwych bagnach. Frodo czuł w głębi serca, że Gandalf na pewno nie życzyłby sobie takiego postępku.
— Smigolu! — zawołał cicho.
— Ryby! Dobre ryby! — syczał Gollum.
— Smigolu!
— trochę głośniej powtórzył Frodo. Gollum umilkł.
— Smigolu! Twój pan przyszedł po ciebie. Twój pan jest tutaj. Zbliż się, Smigolu!
Zamiast odpowiedzi usłyszał lekki syk, jakby Gollum przez zęby wciągał oddech.
— Chodź tutaj, Smigolu! — rzekł Frodo. — Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Ludzie zabiją cię, jeżeli tu cię znajdą. Chodź prędko, jeżeli chcesz uniknąć śmierci. Chodź do swego pana.
Nie, odparł głos. Pan niedobry. Porzucił Smigola i odszedł z nowymi przyjaciółmi. Teraz niech pan czeka. Smigol nie skończył ryby.
Nie ma czasu do stracenia, rzekł Frodo. Weź rybę z sobą i chodź.
Nie, muszę skończyć rybę.
Smigolu!
Zawołał Frodo z rozpaczą.
Skarb się na ciebie pogniewa. Powiem skarbowi, spraw, żeby połknął ość i udławił się na śmierć. Nigdy więcej nie skosztujesz ryb. Chodź, skarb na ciebie czeka.
Rozległ się przenikliwy syk. Z ciemności wypełznął na czworakach Gollum, niby pies przywołany z włóczęgi do nogi pana. Jedną na pół zjedzoną rybę trzymał w zębach, drugą ściskał w garści. Zbliżył się do Froda niemal nos w nos i obwąchał go. Blade oczy lśniły. Nagle wyjął z ust rybę i wyprostował się przed hobbitem.
— Dobry pan — szepnął. — Dobry hobbit wrócił po biednego Smigola. Dobry Smigol przyszedł do pana. Chodźmy teraz prędko. Tak, między drzewami, póki obie twarze nie świecą. Tak, chodźmy.
Pójdziemy, odparł Frodo, ale nie zaraz. Pójdę z tobą tak, jak przyrzekłem. Powtarzam obietnicę, ale nie zaraz. Jeszcze nie jesteś bezpieczny. Uratuję cię. Musisz jednak mi zaufać.
Zaufać? Mojemu panu?
Nieufnie spytał Gollum.
Dlaczego?
Gdzie jest ten drugi hobbit? Ten zły, ordynarny hobbit, gdzie on jest?
Tam na górze, odparł Frodo, wskazując wodospad. Nie zostawię go tutaj samego, musimy po niego wrócić. Serce mu się ścisnęło. Te namowy zbyt były podobne do wciągania w pułapkę. Nie obawiał się, co prawda, żeby Faramir pozwolił zabić Golluma, lecz przypuszczał, że każe go uwięzić i spętać,
a wówczas nieszczęsny, zdradziecki stwór na pewno poczuje się zdradzony przez hobita. Nigdy może nie zrozumie, ani nie uwierzy, że Frodo ocalił mu życie i że nie było innego sposobu ratunku. Cóż bowiem mógł zrobić Frodo, jeśli chciał obu stronom w miarę możliwości dochować wiary?
Chodź, Smigolu, rzekł, bo skarb rozgniewa się, jeśli mnie nie posłuchasz. Wracamy w górę strumienia. Idź pierwszy.
Gollum przepełznął kawałek drogi tuż nad krawędzią, chlipiąc i węsząc podejrzliwie. Nagle zatrzymał się i podniósł głowę.
— Tu ktoś jest — powiedział. — Nie tylko hobbit.
Odwrócił się znienacka. W wyłupiastych oczach migotało zielone światełko. — Niedobry pan — syknął. — Zły, podstępny, fałszywy! Splunął i wyciągnął długie ramię, zakończone białymi, chwytliwymi palcami. W tym samym okamgnieniu ogromna, ciemna sylwetka Anborna wynurzyła się tuż za nim. Człowiek dopadł Golluma, silną, ciężką ręką chwycił go za kark i przygiął do ziemi. Stwór błyskawicznie skręcił się cały. Wilgotny i oślizły wił się niczym węgorz, a gryzł i drapał napastnika jak kot. Lecz z mroku już wybiegło dwóch żołnierzy, spiesząc z pomocą Anbornowi.
— Ani się rusz — powiedział jeden z nich do Golluma — bo naszpikujemy cię tak, że się w jeża zamienisz. Ani się rusz!
Gollum opadł bezsilnie, jęcząc i płacząc. Ludzie związali go dość brutalnie.
Nie tak ostro — odezwał się Frodo. Ten biedak nie może się z wami mierzyć na siły. Starajcie się nie sprawiać mu bólu. On wówczas także spokojnie się zachowa. Smigolu, nie bój się. Oni ci nic złego nie zrobią. Pójdę razem z tobą. Nie spotka cię od ludzi żadna krzywda. Chyba że ja także zginę z ich rąk. Zaufaj swojemu panu.
Gollum odwrócił się i splunął hobbitowi pod nogi. Żołnierze podnieśli go z ziemi, nasunęli mu na głowę kaptur i powlekli z sobą. Frodo szedł za nimi bardzo zgnębiony. Przez ukryty w gąszczu otwór, a potem schodami i korytarzami wrócili do pieczary. Płonęło kilka pochodni, ludzie krzątali się już zbudzeni. Sam, który tu czekał na Froda, obrzucił zagadkowym spojrzeniem bezwładny tłumok wleczony przez żołnierzy.
— Złapali go? — spytał.
— Tak, właściwie nie złapali — odparł Frodo. — Przyszedł dobrowolnie do mnie, bo zaufał memu słowu. Nie chciałem, żeby go tak porwano, związanego. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy, ale przykro mi okropnie, że tak się to odbywa.
Mnie też przykro, rzekł Sam, ale z tą nieszczęsną pokraką nic się nie może odbywać przyzwoicie.
Jeden z żołnierzy skinął na nich i zaprosił do wnęki w głębi pieczary. Faramir siedział w fotelu, a nad jego głową świeciła umieszczona w niszy latarnia. Wskazał hobbitom stołki, a gdy siedli, rzekł do podwładnego:
podaj gościom wino i każ przyprowadzić jeńca.
Przyniesiono wino, a po chwili zjawił się Anborn, niosąc w ramionach Golluma. Zdjął z jego głowy kaptur, postawił go na ziemi i został przy nim, by go podtrzymywać na nogach. Gollum mrużył oczy, skrywając chytre spojrzenie pod ciężkimi, bladymi powiekami. Wyglądał żałośnie, przemoczony do nitki, ociekał wodą i cuchnął rybami. Jedną z nich ściskał wciąż jeszcze w garści. Rzadkie kosmyki, jak zbutwiałe wodorosty, zwisały mu nad kościstym czołem. Pociągał zasmarkanym nosem.
— Rozwiążcie, rozwiążcie! — bełkotał. — Sznur nas rani, tak, rani nas, a przecież nic złego nie zrobiliśmy.
— Nic złego nie zrobiłeś? — rzekł Faramir, patrząc na nieszczęśnika przenikliwie, lecz z kamienną twarzą, w której nie było ani gniewu, ani zdumienia, ani litości. — Tak powiadasz. Nigdy nie popełniłeś nic takiego, żeby zasłużyć na więzy lub jeszcze cięższą karę? Jednakże nie do mnie należy sąd nad tobą za tamte sprawy. Dziś ujęliśmy cię tam, gdzie nie wolno wchodzić pod karą śmierci. Za ryby z tej sadzawki trzeba drogo płacić.
Gollum wypuścił rybę z ręki.
Nie chcę ryb, powiedział.
Cena nie jest nałożona na ryby, rzekł Faramir. Karzemy śmiercią za wtargnięcie w ten zakątek gór, za jedno spojrzenie na jezioro. Darowałem ci dotychczas życie na prośbę Froda, który twierdzi, że ma wobec ciebie jakieś długi wdzięczności.
ale musisz się przede mną usprawiedliwić. Jak się nazywasz? Skąd przyszedłeś? Dokąd idziesz? Czego szukasz?
Zabłąkani jesteśmy. Zgubieni, odparł Golum. Nie mamy imienia, niczego nie szukamy. Straciliśmy skarb. Nie zostało nam nic, tylko pustka, tylko głód, tak, głód. Za kilka rybek, za marne, ościste rybki chcą biedne stworzenie karać śmiercią. Taka jest ich mądrość, taka sprawiedliwość, taka wielka sprawiedliwość.
Może nie jesteśmy bardzo mądrzy, powiedział Faramir, ale sprawiedliwi z pewnością na tyle, na ile nasza niewielka mądrość pozwala. Rozwiąż mu pęta, Frodo.
Faramir wyciągnął z zapasa mały nożyk i podał go Frodowi. Gollum, na swój sposób rozumiejąc ten gest, wrzasnął i padł na ziemię.
— Spokojnie, Smigolu — rzekł Frodo. — Powinieneś mi zaufać. Nie opuszczę cię w biedzie. Odpowiadaj na pytania, jak umiesz najuczciwiej. To ci nie zaszkodzi, lecz właśnie pomoże.
Przeciął powróz krępujący na pięstki i kostki Golluma. Podniósł go z ziemi.
— Podejdź bliżej — rozkazał Faramir. Patrz mi w oczy. Czy wiesz, jak się nazywa to miejsce? Czy byłeś tu już kiedyś?
Gollum zwolna podniósł powieki. Niechętnie zwrócił ku Faramirowi ślepia. Nie tliła się w nich teraz ani odrobina światła. Blade i matowe spoglądały przez chwilę w jasne, nieustraszone oczy rycerza z Gondoru. Zaległa głucha cisza. Nagle Gollum spuścił głowę, skurczył się i przypadł do ziemi, dygocąc na całym ciele.
— Nie wiemy. Nie chcemy wiedzieć — zajęczał. — Nigdy tu nie byliśmy. Nigdy więcej nie przyjdziemy.
— Są w twoim umyśle zatrzaśnięte drzwi i zamknięte okna, a za nimi ciemne komory — rzekł Faramir. — Powiedziałeś jednak, jak sądzę, prawdę. Na twoje szczęście. Jaką przysięgę złożysz, żeby mi zaręczyć, że nigdy tutaj nie wrócisz i że nigdy słowem ani znakiem nie wskażesz drogi do tego miejsca żadnemu żywemu stworzeniu?
— Mój pan wie — odparł Gollum, zerkając z ukosa na Froda. — Tak, pan wie. Przyrzekliśmy naszemu panu, jeśli nas uratuje. Przysięgamy skarbowi. — Tak —
przyczołgał się do stóp Froda.
— Uratuj nas, dobry panie — zaskomlał. — Smigol obiecuje skarbowi. Obiecuje uczciwie. Nigdy nie wróci. Nie powie ani słowa. Tak, skarbie.
— Czy tobie to wystarcza, Frodo? — spytał Faramir. — Tak — rzekł Frodo. — Masz do wyboru albo zadowolić się tą przysięgą, albo postąpić, jak wymaga twoje prawo. Nic bowiem innego od tego jeńca nie usłyszysz. Lecz ja mu przyrzekłem, że nie dozna krzywdy, jeśli pójdzie ze mną. Nie chciałbym, żeby się zawiódł na moim słowie.
Faramir długą chwilę milczał zamyślony. — Dobrze — powiedział wreszcie. — Oddaję cię w ręce twojego pana. Frodo, syn Droga, niech powie, co chce z tobą zrobić. — Ależ ty, szlachetny kapitanie, jeszcze nie powiedziałeś, co zamierzasz zrobić z Frodem — odparł z ukłonem hobbit. Póki zaś Frodo nie zna twojej woli, nie może układać planów dla siebie i swoich towarzyszy. Odroczyłeś wyrok do rana, lecz dzień już świta. — Ogłoszę więc swoją wolę — rzekł Faramir —